Poselstwo Królowa z Południa zostało wygłoszone przez brata Williama Branhama 14 czerwca 1957 roku w Kettle Tabernacle w Indianapolis w stanie Indiana, USA. Poselstwo, które zamierzasz słuchać, jest niekompletne. Podjęto wszelkie próby, by dotrzeć do brakujących fragmentów tego nagrania. Niemniej dysponujemy takim właśnie nagraniem. Jesteśmy dalej zainteresowani, by odnaleźć brakujące fragmenty nagrania i każda pomoc w tym kierunku będzie dla nas cenna. Ufamy, że to poselstwo będzie dla Ciebie błogosławieństwem. Niech Was Bóg błogosławi. Brat mówi, zapraszamy Cię do Chattanooga wraz z nami w przyszłym roku. Dziękuję Wam. Jeżeli Pan pozwoli, będę tam. Dziękuję. Możecie usiąść. Puste miejsce na taśmie wydawca. Jest to naprawdę wielkim przywilejem być tutaj dzisiejszego wieczoru i mieć to cudowne uczucie i taką odpowiedź od ludzi. I jak to miło ze strony tych braci, że mnie zaprosili ponownie i z Waszej także za zaproszenie na zjazd w przyszłym roku. Modlę się, aby Pan przeprowadził nas przez ten rok i dał nam wiele tysięcy dusz jako rezultat naszej pracy. I żebyśmy wszyscy spotkali się ponownie za rok w Chattanooga, zdrowi, szczęśliwi i wielbiący Boga. To był dla mnie wspaniały tydzień. Miałem wiele prywatnych rozmów z ludźmi, co się rzadko zdarza podczas kampanii, ale podczas tego zjazdu specjalnie przeznaczono na to pewien czas. Widzieliśmy, jak Duch Święty porusza się po pokoju i wykonuje pracę, którą wykonał. Tylko parę minut temu opuściłem pokój na oddziale specjalnych przypadków. I będąc tam, coś mnie uderzyło, kiedy chodziłem i rozmawiałem ze ślepymi, głuchymi i innymi chorymi. Był tam człowiek z kulami, a kiedy wychodziłem, on chodził w górę i w dół bez kul. Był tam mały chłopiec z Kanady, który siedział na wózku, bo miał jakieś problemy z mięśniami. Nie pamiętam, jak się to nazywało. On powiedział, patrzcie, mogę podnieść rękę. Płakał. Jego tata i inni również. Widziałem głuchego mężczyznę, który tam siedział i nie słyszał, a teraz słyszy. Mała dziewczynka, sparaliżowana od urodzenia, siedziała w ramionach swojej matki i oni wszyscy się radowali. To tylko pokazuje łaskę naszego drogiego Pana Jezusa. Są tutaj ze mną także dzisiejszego wieczoru chrześcijańscy biznesmeni. Mój dobry przyjaciel, brat Demos Shakarian i wielu innych. Rano będziemy przemawiać w hotelu Washington. Myślę, że było to już ogłoszone. Dziękuję za Wasze modlitwy i za Waszą współpracę i modlę się, aby podczas gdy będziemy kontynuowali to spotkanie, Boże błogosławieństwo było z nami. Pamiętajcie, modlić się o mnie. Ja jestem tym, który potrzebuje modlitwy. Teraz, otóż, zanim otworzymy Jego błogosławione słowo, skłońmy nasze głowy na moment. Nasz błogosławiony Panie, dziękujemy za Ciebie, za to, że byłeś tak łaskawy i pozwoliłeś nam zebrać się tutaj w tak wielkiej liczbie. Ludzie przyszli pomimo burzy. Jesteśmy Ci wdzięczni za nich. W ten wieczór oni nie przyszli po to, aby ktoś ich zobaczył. Oni przyszli po coś dobrego, co mogliby otrzymać od Ciebie. I kiedy my usługujemy w pieśniach, w słowie i w modlitwie, niech Twój Duch Święty pracuje pomiędzy nami dzisiaj wieczorem i obdarzy nas obficie. Błogosław swoje słowo. Twoje słowo jest prawdą. Niechby Duch Święty w czasie tych kilku chwil włożył słowo do serc tych, którzy tak bardzo tego potrzebują. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Jest już późno, a jeszcze czeka parę setek ludzi, za których mam się modlić dzisiaj wieczorem po spotkaniu. Ale najważniejszą sprawą jest zbawienie. A na tekst słowa na dzisiejszy wieczór, jeżeli Pan pozwoli, wybrałem Ewangelię Mateusza, rozdział 12 i 42 wiersz. Postaram się mówić tylko przez chwilę, więc słuchajcie uważnie. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przyszła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tutaj więcej niż Salomon. Widzimy, że nasz błogosławiony Pan właśnie spotkał paru swoich krytyków. I kiedy oni usłyszeli jego roszczenia, to przyciągnęło mieszaną rzeszę. Tak było zawsze i tak zawsze będzie. Gdzie wygłaszana jest Ewangelia i dzieją się rzeczy nadnaturalne, to szczególnie przyciąga mieszany tłum. Niektórzy są wierzący, a inni niewierzący. W tym wypadku było to wielu uczonych tamtych czasów, wielu wykształconych w piśmie, czyli w ich własnej teologii. Byli to faryzeusze i saduceusze, nie ludzie ze złą reputacją, ale ludzie z dobrą reputacją. Ludzie, których życie musiało być nienaganne, aby utrzymać swoją pozycję w domu Boga. To byli ludzie, którzy musieli mieć odpowiedni rodowód, zanim mogli zostać kapłanami. Ich ojcowie również musieli być kapłanami przed nimi. Więc mimo to jest możliwe, że dobry, wykształcony człowiek, dobrze wyuczony w Biblii, może być niewierzący. Nie wydaje mi się, żebyśmy dzisiaj w Ameryce znaleźli wielu ludzi, którzy mogliby się równać z wykształceniem tych kapłanów w tamtych dniach. Oni naprawdę byli wyuczeni. Jeżeli chodzi o moralność, oni musieli być bez winy. Znali swoje pisma tak samo jak dzisiaj znają katechizm. A mimo to, w tym wszystkim jest możliwe, że człowiek może być tak szczerym, być tak wyuczonym w Biblii, a mimo to mieć błędną naukę. To właśnie dowodzi, że jest to możliwe. Ci faryzeusze usłyszeli o wielkich, cudownych czynach naszego błogosławionego Pana. Ale wygląda na to, że On miał dla nich inną naukę. A najbardziej błogosławioną rzeczą, o której możemy pomyśleć dzisiaj wieczorem, jest to, że była to dokładnie nauka Biblii. Bóg z nim pracował, potwierdzał słowa, które on głosił. To właśnie czyni tę różnicę. Bóg potwierdzający to, co było powiedziane. Ludzie mogą wygłaszać stwierdzenia, ale jeżeli Bóg nie potwierdzi tego słowa, wtedy to nie jest prawdą. Bóg zawsze potwierdzi swoje słowo. Ale kiedy dzieją się rzeczy nadnaturalne, to przyciąga uwagę mieszanego tłumu ludzi. Jeżeli tylko mielibyśmy czas, moglibyśmy pójść do Egiptu, kiedy Mojżesz i Aaron A podczas gdy oni byli w Egipcie, działo się to nadnaturalne. Pomieszany tłum poszedł za nimi na pustynię, a właśnie ten tłum zginął w buncie Korego. Jednak Bóg zawsze potwierdził swoje słowo, a żywy Bóg mieszka w swoim słowie. Ożywia swoje słowo w każdej generacji. Oni oskarżali go o to, że jest demonem albo Belzebubem, jak mówi Biblia. Belzebub był księciem diabłów. Nazywali go tak dlatego, że był obdarzony pewną mocą. Mógł popatrzeć na każdego członka, na publiczność i znać imiona ich wszystkich. On także mógł im powiedzieć, jakie myśli mieli w sercach. Ci dobrze wyuczeni, wybrani Żydzi przyszli do Niego na zaproszenie jednego z uczniów Jezusa o imieniu Filip. On również znalazł swojego przyjaciela, Natanaela, modlącego się i przyprowadził go do Jezusa. A kiedy go zobaczył, powiedział: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. A on powiedział: skąd mnie znasz, mistrzu? To go zdziwiło. Odpowiedział mu: zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. Wtedy ten człowiek, który był zagorzałym Hebrajczykiem, znającym pismo w odpowiednim świetle, powiedział: ty jesteś Synem Bożym. Ty jesteś Królem Izraela. Ponieważ stało się to nadnaturalne i on rozpoznał Mesjasza. Ale faryzeusze i uczeni i intelektualiści tamtego czasu powiedzieli: ten człowiek jest Belzebubem. On czyni te rzeczy przez uczynki diabła i przez moce diabelskie. Jezus powiedział: jeżeli szatan może wyganiać szatana, wtedy jego królestwo jest podzielone. Jeżeli chodzi o mnie, to wystarcza mi, że wiem, że szatan w ogóle nie ma mocy, żeby uzdrawiać. Ponieważ uzdrowienie jest stworzeniem, a szatan nie jest stworzycielem. On może tylko przekręcić to, co Bóg już stworzył. Bóg jest jedynym stwórcą. Dlatego nie ma innego uzdrowienia, tylko boskie uzdrowienie. Medycyna nie buduje ani nie stwarza. Medycyna tylko zabija bakterie, a poprzez operacje oni usuwają przyczyny. Ale to Bóg leczy. Ja jestem Panem, który leczy twoje choroby. Otóż w dzisiejszych czasach wiele słyszymy o boskim uzdrowieniu. Zdarza się, że lekarz mówi o chirurgu: nie idź do tego rzeźnika. Nie potrzebujesz operacji. Pójdziesz do chirurga, a on powie o lekarzu: nie potrzebujesz tych słodkich tabletek. Potrzebujesz operacji. Oboje powiedzą o kręgarzu: on tylko strzela ci na kościach. Kręgarz powie to samo o osteopatii: on cię tylko powyciera. A wszyscy razem powiedzą: kaznodzieja nie powinien modlić się za chorymi. A kiedy popatrzymy się na to w odpowiednim świetle, kiedy przyjrzycie się temu nastawieniu, to pokazuje, że gdzieś tam za tym jest jakiś samolubny motyw. Wiemy, że chirurg robi dobre rzeczy. Wiemy, że lekarz robi dobre rzeczy, a tak samo kręgarz czy osteopata. Jeżeli mielibyśmy odpowiednie podejście do naszego bliźniego i nasze motywy były, by odpowiednie pieniądze nie były w to zamieszane, połączylibyśmy się w wysiłku, aby uczynić życie przyjemniejsze pielgrzymom, którzy tędy przychodzą. To ukryte motywy kierują człowiekiem. Jezus również i za to ganił. Otóż Bóg miał swoich pracowników czyniących Jego dzieło przez wszystkie wieki. W czasach biblijnych, kiedy wydarzył się cud, oni po prostu dziękowali Panu za Jego cud. Ale my żyjemy w innych czasach. Kiedy ktoś powie coś o boskim uzdrowieniu, oni chcą tam iść, zabrać lekarza i przebadać to, wypróbować i sprawdzić, czy to jest prawdą. To właśnie jest podstawą niewiary. Bo wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Jesteśmy uzdrowieni, ponieważ wierzymy, że jesteśmy uzdrowieni. Co gdyby Mojżesz, kiedy zobaczył anioła w gorącym krzewie, powiedział: popatrzę na to, zerwę parę liści i zabiorę do laboratorium i sprawdzę, jakie środki chemiczne rozpylili na tych liściach, że się nie palą. Bóg nigdy by z nim nie rozmawiał. Ale Mojżesz zdjął swoje buty. Podszedł z szacunkiem. Rozmawiał z gorącym krzewem. A on mu odpowiadał. W taki sposób podchodzimy do Boga dzisiaj. Nie próbujemy tego naukowo i tamtego naukowo. Po prostu bierzemy Boga za Jego Słowo i nazywamy rzeczy, których nie ma, tak jakby były. Nie potrzebujemy testów laboratoryjnych. Słowo Boże wystarczy do tego testu. Przez wieki to słowo było doświadczane i za każdym razem się sprawdzało. To jest wszystko, czego potrzebujemy. Ale w tamtych czasach ludzie byli przyzwyczajeni do cudów. Oni nigdy nie poddawali tego wątpliwość. A dzisiaj ciągle sprawdzamy, co sprawia, że słabszym wierzącym trudniej jest wierzyć. Ale zauważcie znowu, że przez wieki i w każdym wieku Bóg miał gdzieś kogoś, na kim mógł położyć swoją rękę i pracować przez tę osobę. Nigdy nie brakowało mu świadka od początku świata. W każdym wieku miał swojego świadka. W czasach, na które teraz patrzymy, był to wspaniały, złoty wiek Izraela. Bóg obdarował człowieka o imieniu Salomon. Wszędzie, gdzie czytana jest Biblia, jest on znanym na całym świecie jako mądry człowiek. On pomodlił się do Boga o mądrość do prowadzenia ludzi. Jeżeli dar jest ofiarowany Kościołowi, a Kościół go odrzuci, to ten dar nie przynosi żadnego efektu. Ale jeżeli jest ofiarowany dar, a Kościół go przyjmuje, wtedy zaczyna się złoty wiek dla tego Kościoła. Izrael żył w swoim złotym wieku pod władzą Salomona. Cały Izrael wywyższał Boga z powodu tego cudownego daru. On działał perfekcyjnie. A oni mogli oglądać rezultaty. W tym nie było nic udawanego. To był prawdziwy dar od Boga. A wieści były przekazywane innym. Kiedy ludzie podróżowali przez kraj i słyszeli o tym wielkim darze Boga, w taki sposób rozchodzą się dobre wieści. Jeden przekazuje je drugiemu. A tam, w dalekich krajach znanego świata, tam była mała królowa. Być może mała pogańska królowa, która nazywała się królową Saby. I w czasie jej wielkiego panowania przejeżdżający przez Izrael ludzie mówili: powinnaś zobaczyć ten wielki dar Boży, który został dany Izraelowi przez Boga. Wiecie, wiara przychodzi przez słuchanie, rozmawianie o tym. Zbyt mało rozmawiamy o tych dobrych, Bożych rzeczach. Dzisiaj Kościół Żyjącego Boga zbyt wiele czasu poświęca na rozmowy o programach telewizyjnych, jakichś meczach czy czymś w tym rodzaju. Powinniście spędzać czas świadcząc o mocy odrodzenia Jezusa Chrystusa i pozwolić, aby całe wasze życie było tym otoczone. Więc ludzie przychodzili i odchodzili, a ta mała królowa dużo słuchała, aż to sprawiło, że zapragnęła to zobaczyć. Jeżeli będziesz żył odpowiednim życiem i będziesz opowiadał o tym, jak dobry jest dla ciebie Jezus, to ludzie zapragną czegoś się o tym dowiedzieć. Czegoś, co zabierze ten cały bezsens świeckich przyjemności. Tak jak powiedziałem poprzedniego wieczoru, jak śmiecie wy, kobiety i mężczyźni, tak postępować? Nie macie prawa tego czynić. Jesteście wykupieni, nie należycie do siebie. Jesteście kupieni, a cena została zapłacona cenną krwią Jezusa Chrystusa i nie należycie do siebie, aby móc odrzucić to życie i żyć tak, jak żyjecie. Nie macie żadnego prawa, aby wziąć to życie, które Chrystus dla was kupił i sprzedać je diabłu. Nie macie prawa tego robić. Jak powiedziałem, to pragnienie, które czujecie wewnątrz, jest to Bóg, który stworzył cię z tym pragnieniem. To było w planie Bożym dla ciebie. On cię stworzył i dał ci to pragnienie. Pragnienie za Nim. Ale ty próbujesz je zaspokoić świeckimi rozrywkami. Tańcami, piciem, paleniem, hazardem, pożądaniem. Próbuję zaspokoić błogosławione, święte pragnienie rzeczami tego świata. Nie masz prawa tego robić. Oszukujesz i okradasz Boga. Robiąc tak, i ta mała królowa zaczęła pragnąć. Ona wiedziała, że jeżeli tylko to, czego słuchała, było prawdą, to ona będzie w stanie zrobić wszystko. Więc ona postanowiła w samej sobie, że nie będzie polegała na kogoś przeżyciu. Podoba mi się to. Wiecie, Kiedy Filip znalazł Natanaela pod drzewem, Natanael powiedział, czy co dobrego może być z Nazaretu? I myślę, że Filip dał mu najlepszą odpowiedź, jaką mógł dać ktokolwiek. On powiedział, chodź i zobacz. W ten sposób możesz zostać zaspokojony. Chodź i zobacz. A ta mała królowa wiedziała, że jest śmiertelna i że będzie musiała w końcu odejść do tej ciemnej wieczności. Jeżeli było jakieś małe światełko z tego nieznanego dla niej świata, które mogłoby oświetlić jej ten wieczny cel, ona postanowiła sprawdzić to sama. Chciałbym, aby każdy Amerykanin miał takie pragnienie dzisiejszego wieczoru. Więc ona przygotowała się do podróży. Pamiętajcie, czemu ona musiała stawić czoła. Po pierwsze, była kobietą. Miała przed sobą 3 miesiące podróży przez pustynię, nie w klimatyzowanym Cadillacu, tylko na wielbłądzie. Czasami ludzie chcą, aby Jezus przyszedł i wcisnął im się aż do gardła. On tak nie przychodzi. Ty musisz chcieć. Więc kiedy przyszła ta wiara do jej serca, aby zobaczyć, czy to jest prawda, nie obchodziło ją, jaka jest cena. Ona była zdecydowana sprawdzić, czy to jest prawda. To mi się podoba. Tylko sama mała wzmianka o tym spotkaniu w Indianapolis powinna sprawić, że ludzie zechcieli przyjść i zobaczyć, czy ta grupa ludzi ma prawdziwego Ducha Świętego. Czy istnieje coś takiego jak prawdziwy chrzest Duchem Świętym? I oni by tak zrobili, jeżeli tylko nie zdławili w sobie tego życia przy pomocy jakiegoś kościelnego wyznania albo jakiejś świeckiej zabawki. Oni zaspokajają to pragnienie tymi rzeczami, podczas gdy Chrystus powinien zająć ich miejsce. Właśnie tak. Teraz zauważcie, przebycie pustyni na wielbłądzie zajęło jej 90 dni. Zmierzcie to na mapie. Jak daleko to jest? Nie tylko ta odległość, ale na pustyni czekały różne niebezpieczeństwa. Mieszkały tam dzieci Ismaela, złodzieje. A ta biedna, mała kobieta, sama tam na pustyni. A do tego była królową. Czym byłaby jej biedna grupa eunuchów wobec chmary Ismaelitów, tych złodziei? Ona nie tylko powiedziała, pójdę i sama zobaczę. Ona także powiedziała, wezmę ze sobą dary. Jeżeli to jest prawda, poprę to wszystkim, co mam. To mi się podoba. Załadowała na swoje wielbłądy kadzidła, złoto i srebro. Jakiś cudowny zestaw dla złodziei. Ale ona miała wiarę, że to zobaczy. Jeżeli ty jesteś zdecydowany, że chcesz zobaczyć, że Chrystus zmartwychwstał, to Bóg sprawi, że będziesz to mógł zobaczyć. Właśnie tak. Ona wzięła swoją ofiarę, załadowała na wielbłądy i wyjechała. Ta mała kobieta podróżowała dniem i nocą. Dniem i nocą. zdecydowana zobaczyć, czy ten cudowny Boży dar na pewno działa. Myślała, nigdy o czymś takim nie słyszała. Ale pójdę zobaczyć, czy to prawda. W końcu dotarła do bram. Ona nie przyjechała na to przebudzenie tylko na jedną noc. Ona miała zamiar zostać tam, aż się przekona. Och Boże! Modlę się, aby ludzie mieli też takie podejście. Zostać do końca. Upewnić się, że wiesz. Nie podchodź do ołtarza mówiąc: Panie, jeżeli Ty chcesz, abym miał Ducha Świętego, to daj mi go. Cóż, nie zrobiłeś tego. W takim razie ja wracam. To nie jest prawda. To jest powodem, dlaczego go nie dostajesz. Kiedy się za Ciebie pomodlono, mówisz: cóż, nie widzę żadnej różnicy. Wygląda na to, że to nie działa. Zostań, aż będziesz przekonany. Rozładowała towar ze swoich wielbłądów. Odesłała żołnierzy, a kiedy poszła do pałacu, stała przy drzwiach i obserwowała, jak ten wielki Boży dar działał w Salomonie. Widziała rozeznawanie ducha. Nie było nikogo, kto mógłby przyjść i dorównać mu mądrością. On miał ducha rozeznawania. Ona została tam i przez wiele dni obserwowała. A kiedy już się przekonała, ona rozładowała swoje obładowane wielbłądy. W ramach wsparcia ofiarowała wielkie dary. Nie tylko to. Ona powiedziała: wszystko, co słyszałam, to prawda. I nie tylko to, ale więcej niż to. O, gdyby tylko Kościół żywego Boga mógł przyjść do tego miejsca, gdyby został u stóp krzyża, upokorzył się, aż się przekona, że Jezus Chrystus żyje i panuje. To jest wielka godzina, w której żyjemy. To jest cudowny dzień, w którym żyjemy. Bóg posłał swojego Syna jako przebłaganie za nasze winy. On umarł za nas. On był niewinny, a stał się winny, abyśmy my, winni, mogli być bez winy. Taka jest ta historia. Pomyśl o tym, kiedy badasz swoje skorumpowane życie w Jego obecności. Jezus stał się Tobą, abyś Ty przez Jego łaskę mógł stać się Nim. Ty, który miałeś iść do piekła, lecz On zajął Twoje miejsce, abyś Ty mógł siedzieć w niebie z Nim na Jego miejscu. Ty, który byłeś synem natury diabła, On wziął naturę grzechu w Twoim imieniu, abyś Ty mógł stać się synem Boga i usiąść na niebiańskich miejscach z Nim. To jest właśnie ta historia. I On nie pozostawił nas bez świadka. Powiedział: jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja to jest zaimek osobowy, będę z wami, nawet was, aż do skończenia świata. I to, co ja czynię, wy również czynić będziecie. Większe nad te czynić będziecie, bo ja idę do Ojca. Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja dokonuję. Otóż nie zostawię was sierotami. Ja prosić będę Ojca i dam wam Ducha Świętego, Ducha Prawdy, a Duch Święty, kiedy przyjdzie, będzie świadkiem Jezusa. Teraz, jeżeli to nie byłaby prawda, wtedy Bóg obiecał coś, czego On nie może zrobić. Ale w tym ateistycznym, niewierzącym, sceptycznym wieku, w którym żyjemy, jestem szczęśliwy, że mogę wyznawać fakt, że pomiędzy tymi różnymi pogańskimi bogami i wszystkimi innymi i bożkami, a światowym życiem jest prawdziwy, zmartwychwstały, żyjący Jezus Chrystus, który jest tak prawdziwy dzisiaj wieczorem, jak wtedy, kiedy chodził po Galilei. On nie zawiódł, On nigdy nie zawiedzie. I ten wielki Jezus jest teraz tutaj, pomiędzy nami. I On obwieszcza się, że jest żywy. On jest wszechobecny, wszechmocny, wieczny Bóg, który nie może zawieść. I pytam się Ciebie dzisiaj, mój grzeszny przyjacielu, podczas gdy jesteś w swojej pielgrzymce tutaj na ziemi, ze swoim wiecznym celem przed Tobą, stoi dzisiejszego wieczoru przed Tobą rzecz dobra i zła. Jeżeli chcesz ugasić to pragnienie, które dał Ci Bóg, aby Go kochać, i wciągasz rzeczy ze świata, próbując ugasić to święte pragnienie, to pamiętaj, że Bóg niebios podniósł swojego Syna i posłał Ducha Świętego jako dar dla Kościoła w tym wieku, aby ten Duch Święty ugasił to pragnienie i dał nam błogosławiony pokój. Oferuję Wam go dzisiaj wieczorem jako Waszego Zbawiciela i jedynego mediatora pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I kiedy skłonimy na chwilę nasze głowy, chciałbym, abyście o tym pomyśleli. Bądźcie szczerzy. Bądźcie cicho przed Bogiem przez chwilę czy dwie. Przemyślcie to. Czy Chrystus stał się takim zaspokojeniem dla Ciebie, że wszystkie Twoje pragnienia są w Nim spełnione? Czy On stał się źródłem Twojego życia? Czy może chcesz Go odsunąć i zaspokoić swoje pragnienia pożądaniem tego świata? Albo może jest to inny trik nieprzyjaciela. Próbujesz zaspokoić tę tęsknotę przez przystąpienie do Kościoła. Zaniedbujesz cudowne duchowe narodzenie, które jest jedynym sposobem na bycie zbawionym. Sam autor życia powiedział, jeżeli się kto nie narodzi z Ducha Bożego, nie wejdzie tam. Jeżeli jest to osoba, która podczas badania siebie powie: bracie Branham, ja tylko trochę spróbowałem Chrystusa, ale tak naprawdę nigdy nie piłem z tego darmowego źródła. Ciągle jestem złośliwy i walczę. Należę do Kościoła, ale nigdy nie czułem się usatysfakcjonowany, a chciałbym, aby Chrystus był tą wypełniającą porcją. Przyznaję, ciągle lubię oglądać, jak opowiadają te kawały i Artura Godfrey i tych wszystkich innych świeckich aktorów. Niedawno czytałem w gazecie, gdzie sprawozdawca prześledził ostatnie 2 lata. Każdy z tych aktorów ma po 3 czy 4 psychiatrów, którzy ich podtrzymują. Dlaczego nie przyjdziesz do Chrystusa, nie przyjmiesz Go jako swoją barierę przeciwko grzechowi, jako tego jedynego, wystarczającego? Bo pozwól, że Ci to wytłumaczę. On jest niewyczerpalnym źródłem życia. On jest Bożym darem dla Ciebie. Podczas gdy wszyscy tutaj się modlą i myślą o tym, czy chciałbyś podnieść swoje ręce do Chrystusa dzisiaj wieczorem, powiedz: Boże, bądź mi miłości, uderz swoim Duchem Świętym w moje serce i daj mi tę porcję, która zaspokaja, której tak bardzo pragnę. Czy zrobisz to, zanim pomodlimy się za chorych? Niech Cię Bóg błogosławi, bracie, i Ciebie, moja siostro, i Ciebie, mój bracie. Po prostu pozostańcie w modlitwie, całe zgromadzenie teraz. Niech Cię Bóg błogosławi, młody chłopcze. Niech Cię Bóg błogosławi, mój bracie tutaj. Ktoś jeszcze? I moją siostrę, i mojego brata tam w tyle, i tam, i tutaj w dole. Niech Bóg was wszystkich błogosławi. W Chrystusie podnoszę moją rękę do Ciebie. Bądź moją wieczną porcją. Niech Cię Bóg błogosławi tam w środkowej alejce i Ciebie, siostro, za Nim. Tyś pociechy mej strumieniem. Niech Cię Bóg błogosławi, siostro, i tam Ciebie, bracie, obok niej. Ciebie tam, w tej alejce. Starsi ludzie z podniesionymi rękami. Niech Bóg was błogosławi. Co powiedziała Crosby? Niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Tyś pociechy mej strumieniem. Więcej niż życiem dla mnie. Kogo mam? Czy mogę tylko na chwilę to zmienić? Na ten ołtarz? Kogoś na ziemi, oprócz Ciebie, zaspokoisz mnie? Nic, tylko krew Jezusa. Niech Cię Bóg błogosławi, siostro. Niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Właśnie tak. Bóg Cię widzi. Pamiętaj, kiedy podnosisz rękę, tak jak powiedziałem poprzedniego wieczoru, łamiesz wszelkie prawa grawitacji. Niech Cię Bóg błogosławi, siostro. Przeciwstawiasz się prawom grawitacji, kiedy podnosisz rękę. Dlaczego? Masz w sobie ducha. I ten duch podjął decyzję, że chce służyć Chrystusowi. Twój duch nie chce umrzeć, więc przez przeciwstawianie się prawu grawitacji, która trzymałaby Twoją rękę w dole, jest coś nadnaturalnego w Tobie, co sprawia, że podnosisz rękę do Twojego Stwórcy. Bóg to widzi. Jeżeli naprawdę tak myślisz, On zapisał Twoje imię w Księdze Życia, bo taki ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Jan 5:24. Boże Słowo. Czy jest ktoś jeszcze, zanim się pomodlimy? Bracie Branham, pamiętaj o mnie. Niech Cię Bóg błogosławi. Tam w tyle, bracie, i widzę Twoją rękę. Tam w tyle. Oczywiście, Bóg Cię widzi. Niech Cię Bóg błogosławi. Tutaj, siostro, Ciebie, siostro, Ciebie, chłopcze, i Ciebie, siostro. Niech Cię Bóg błogosławi. Tam, bracie, Ciebie, siostro, Ciebie, och. To jest wspaniałe. 40 czy 50 rąk w górze, w tej małej grupie dzisiejszego wieczoru. Teraz chcę złożyć przysięgę wierności wobec Chrystusa. Teraz obiecuję, kiedy podnoszę swą rękę, a Ty bądź moją wieczną porcją, a dar Bożego wiecznego życia, który jest najwspanialszym darem na świecie, będzie przemawiał do Twojego serca. Tak, moje dziecko, teraz Cię przyjmuję. Niech Cię Bóg błogosławi, siostro. Tam z samego tyłu. Niech Cię Bóg błogosławi, siostro. Oczywiście. On Cię widzi. Niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Niech Cię Bóg błogosławi tutaj. Ty jesteś moją wieczną porcją. Czy podniesiesz swoje ręce przed modlitwą? Niech Cię Bóg błogosławi, siostro. I Ciebie tam z tyłu, tak. Wy wszyscy inni, którzy jeszcze nie podnieśliście ręki, a chcecie przyjąć Chrystusa. Czy zrobisz to teraz? Niech Cię Bóg błogosławi, chłopcze. W porządku. Jeszcze tylko chwilkę. Wiem, że kończy się nam czas. Ilu z was nigdy wcześniej nie było na takim spotkaniu i chcecie powiedzieć: bracie Branham, przyszedłem tutaj na tej samej podstawie. Przyszedłem jak królowa Saby. Przyszedłem, bo usłyszałem o tym Chrystusie wzbudzonym z martwych, który robi te same rzeczy tutaj, w świątyni Cadel, które robił, zanim został ukrzyżowany. Jeżeli Chrystus robi to dzisiaj, ponieważ przyszedłem tak jak królowa Saby, aby to zobaczyć, wtedy poddam swoje serce. O, byłem członkiem kościoła, bracie Branham, ale nigdy nie narodziłem się na nowo. Ciągle kocham rzeczy tego świata. O, powiesz, czy coś może sprawić, że przestanę to kochać? Jezus powiedział, albo raczej Biblia mówi, kto miłuje świat albo rzeczy tego świata, nie ma w nim miłości Bożej. Nie możesz kochać brudu i nowoczesnych wybryków tego świata i ciągle kochać Chrystusa. To jest zupełnie niemożliwe. Gorzka i słodka woda nie może wypływać z tego samego źródła. Czy podniesiesz swą rękę i powiesz: jeżeli Bóg potwierdzi mi się dzisiaj wieczorem, to będę Jego ukochanym sługą, jak długo żyję. Tak mi dopomóż. Wszyscy członkowie Kościoła, którzy czują się w ten sposób, albo grzesznicy, podnieście rękę. Niech was Bóg błogosławi. Dziesiątki rąk. W porządku, módlmy się. O, Ty porcjo, wspaniały Chrystusie, przyjdź, o Chrystusie, przyjmij ich. Owoce tego poselstwa sprowadziły Boga do ich serc dzisiejszego wieczoru. Ponieważ Ty powiedziałeś: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli Ojciec go najpierw nie pociągnie. A to jest dar miłości, że Bóg dał nam swojego Syna. I Ty powiedziałeś: nikt nie może ich wyrwać z moich rąk, bo nikt nie jest tak wielki jak mój Ojciec, który mi ich dał. I oto przedstawiam ich Tobie, nasz Najświętszy Boże. I modlę się szczerze wszystkim, co jest we mnie, abyś Ty trzymał ich serca w idealnym pokoju, abyś zaspokoił każdą potrzebę ich duszy i sprawił, że Chrystus będzie dla nich tak realny. Ojcze, że nigdy nie będą chcieli odejść. Oni są Twoi, Ojcze. Daję ich Tobie w imieniu Twojego Syna, Pana Jezusa. Amen. Puste miejsce na taśmie, wydawca. Czy nie kochacie tych starych pieśni? O, jest w nich coś bardzo prawdziwego. Miłuję Go. Miłuję Go, bo On wpierw umiłował mnie i wykupił zbawienie me na Golgocie. Każdy wierzący tutaj, dzisiejszego wieczoru, i wszyscy, którzy kochacie Boga całymi swoimi sercami, podnieśmy nasze ręce podczas gdy śpiewamy wszyscy razem. Miłuję Go. Miłuję Go. Umiłował mnie. I wykupił zbawienie me. Na Golgocie. Czy to was nie porusza? Czy to nie daje wam tej zaspokajającej porcji? Ilu z was tak czuje? Powiedzcie, to mnie porusza. Co to jest? Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie możemy ufać naszym zasługom. Ufamy tylko Jego zasługom. Tego, którego Bóg przyjął, a my, będąc w Chrystusie, to ciało Chrystusa już zostało osądzone. My nie możemy już być poddani sądowi, ponieważ przyjęliśmy Chrystusa jako naszą porcję. Dlatego nie możemy być sądzeni. Bóg nie mógłby być sprawiedliwy i doprowadzić nas na sąd. Przeszliśmy ze śmierci do życia. On był osądzony za nas. To ucieszyłoby serce, najczarniejsze serce grzesznika na świecie, jeżeli tylko to poselstwo mogłoby wejść tam głęboko. Teraz będziemy się modlić za chorymi. Nie wiem, jak dobrze nam pójdzie, ale to wszystko leży w Bożych rękach. Jednak chciałbym, abyście się przez chwilę skupili na mnie. Pomodlę się za iloma będę mógł. Później będziemy się modlić troszeczkę szybciej. I zastanawiam się nad czymś dzisiaj wieczorem, podczas gdy stoimy tutaj na zakończenie tego spotkania. Otóż chciałbym podziękować pracownikom Buford Kettle i wszystkim pracownikom świątyni Kettle z głębi mojego serca za ten przywilej, który oni nam okazali, że mogliśmy przyjechać do tego pięknego miasta i przebywać w ich świątyni i być ich gośćmi. Niechby Bóg wypełnił tę świątynię. To jest moją szczerą modlitwą. Ten ukochany pastor tutaj, nie mogę sobie przypomnieć jego imienia. Parę razy słyszałem go przez radio. Jest wspaniałym nauczycielem Biblii i błogosławionym bratem. I wszyscy znają Russella Forda, który śpiewał z panią Kettle. Zmarłą panią Kettle. Co za piękny głos. Niech Bóg i jego błogosławi i wszystko, co dotyczy tej świątyni. Dziękujemy Bogu za nich. Niech Pan ich błogosławi. Pewien brat mówi, to jest pastor Reynolds. Pastor Reynolds. Myślę, że to jest doktor. Pastor Reynolds. My jesteśmy puste miejsce na taśmie, wydawca. Jeżeli jest pokuta, to praca została zakończona. Zbawienie dokonało się, kiedy Chrystus zmarł. Każde odkupieńcze błogosławieństwo dokonało się, kiedy Chrystus zmarł na Golgocie. Jedyną rzecz, którą musimy zrobić, to przyjąć to jako osobisty dar od Boga przez Chrystusa. Najpierw to przychodzi przez słuchanie słowa, potem przychodzi to przez nauczycieli, apostołów, proroków i inne dary w Kościele. Otóż Jezus nie musiał robić tych rzeczy. Chciałbym, żebyście to wiedzieli. Mam 48 lat. Nie wiem, ile lat zostało mi przypisane na tej ziemi, ale wiedzcie to, że Bóg nie musi robić tych rzeczy, aby udowodnić, że jest Bogiem. On je robi, ponieważ obiecał, że je zrobi. Jezus powiedział, że On to uczynił, aby wypełniło się, co powiedzieli prorocy. Bóg robi to dzisiaj, ponieważ Jezus powiedział, to co czynię i wy czynić będziecie. Ja będę z wami aż do końca świata. On musi dotrzymać tego słowa. Później, po jego zmartwychwstaniu, widzimy Kleopasa i jego przyjaciela, jak idą do Emaus. Oni szli z tym człowiekiem przez cały dzień, nie wiedząc, że to był Jezus. Wielu drogich ludzi tutaj chodzi codziennie. Może nigdy nie byłeś chrześcijaninem, ale to był Chrystus, który powstrzymał ten wypadek. To był Chrystus, który uratował życie temu dziecku. Ty tylko tego nie rozpoznałeś. Ale kiedy oni weszli do środka i zamknęli drzwi w tej małej gospodzie, on zrobił coś, co robił, gdy był z nimi przed ukrzyżowaniem. Ich oczy zostały otwarte i rozpoznali, że był to zmartwychwstały Chrystus. Wrócili do Jeruzalem szybko i z lekkim sercem, nie aby kłócić się o religię, ale aby powiedzieć, Pan naprawdę powstał. Jesteśmy tutaj po to, aby manifestować wolę Boga przez dar Boży, zmartwychwstałego Jezusa. Jeżeli On przyjdzie dzisiaj tutaj na to podwyższenie przed tę publiczność i zrobi te rzeczy tak, jak robił, kiedy był na ziemi przed ukrzyżowaniem, Biblia mówi w Hebrajczykach 13:8, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj, na wieki. Otóż Jezus wczoraj, czy On twierdził, że jest uzdrowicielem? Nie, proszę Państwa. On powiedział, to nie ja to czynię, ale mój Ojciec, który jest we mnie. On to czyni. Teraz słuchajcie Jana 5:19. On przeszedł obok grupy kalekich, a żadnego z nich nie uzdrowił. Podszedł do człowieka leżącego na łożu. Powiedział, Czy chcesz być uzdrowiony? Ponieważ Jezus wiedział, w jakim on jest stanie. Kiedy złapano tego człowieka, przepytano go po tym, jak został uzdrowiony. Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. On powstał z martwych i zrobi to samo dzisiejszego wieczoru. Otóż mój chłopiec rozdał karty. Jakie karty dałeś? 1 do 100?